Chwała niech będzie Panu Jezusowi, niech będzie uwielbiony wraz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym. Drodzy bracia i siostry, na pewno znamy Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, werset 27, kiedy to Pan Jezus uciszył wiatry i morze. I uczniowie zadali wtedy bardzo ważne pytanie. Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, werset 27. Byli bardzo zdziwieni i mówili: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? I to pytanie, kim jest Jezus Chrystus, jest nadal kluczową kwestią. Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus Chrystus, jako odwieczny Syn Boży, ma boską naturę w całej pełni, także jest w 100% Bogiem. Wierzymy jednocześnie, że miał miejsce ponad 2000 lat temu pewien znaczący cud. Wcielenie odwiecznego Syna Bożego, który jest Bogiem z natury, który stał się w całej pełni także człowiekiem. I te dwie natury, i boska, i ludzka, są w Synu Bożym niezmieszane, doskonale się uzupełniają. W tym wykładzie jednak nie tyle będziemy się skupiać na człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, ile na Jego boskości. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nie zawsze potrafimy wydobyć ze Słowa Bożego wszystko, co jest na ten temat powiedziane. A poza tym wszyscy potrzebujemy powtórzeń. Nie wystarczy raz coś przeczytać. Sami wiemy, widzę przed sobą długoletnich chrześcijan. Sami przyznacie, że czytacie Biblię wielokrotnie i wielokrotnie przekonujecie się, że w danym czasie odkrywacie coś, co jest wam potrzebne na ten czas. Albo że zaczynacie coraz lepiej rozumieć fragmenty Słowa Bożego, które kiedyś nie były dla was jasne. I tak powinno być. I rozważymy niektóre takie fragmenty, żeby przekonać się, jak wielka jest chwała naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zacznijmy od Ewangelii Jana, 1 rozdział, werset 18. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Wszyscy na pewno zgodzimy się z tym, że Boga Ojca nikt nigdy nie widział ludzkimi, fizycznymi oczami. Tymczasem tylko Jezus może powiedzieć, jak czytamy w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, w wersecie 38, że głosi to, co widział u Ojca. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 38. Mówię to, co widziałem u Ojca. Czy ktokolwiek z ludzi mógł coś takiego powiedzieć? Czy ktokolwiek z proroków mógł coś takiego powiedzieć? Że był u Boga Ojca i głosi to, co u Niego widział. Tylko Syn Boży mógł to powiedzieć. W trzecim rozdziale, w wersecie 32 tej samej Ewangelii według świętego Jana czytamy o tym, który przychodzi z góry. 31 i 32 werset trzeciego rozdziału. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Zauważmy, Chrystus był kimś innym niż starożytni prorocy. On miał wiedzę z pierwszej ręki. On przyszedł z nieba od Ojca i on mógł zaświadczyć o tym, co widział i słyszał. Czasami ludzie nam mówią, ale przecież stamtąd jeszcze nikt nie przyszedł i nie powiedział, jak tam jest. A właśnie, że przyszedł 2000 lat temu Syn Boży i powiedział, jak tam jest. Powiedział wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Przede wszystkim jednak sam Chrystus we własnej osobie stanowi doskonałe objawienie Boga Ojca, gdyż jest obrazem niewidzialnego Boga. Kto poznał Jezusa w sensie nawiązania z Nim zbawczej więzi, z łaski przez wiarę, ten w sensie duchowym widział Boga. Pan Jezus powiedział, kto mnie widział, widział i Ojca. Nasz Pan jest jedynym naturalnym Synem Bożym, zrodzonym w wieczności z Ojca przed wszystkimi wiekami, jak mówią starożytne wyznania wiary, stąd w pełni dziedziczy po Nim boską naturę. Jest Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Bo jest tu nazwany, jak czytaliśmy, jednorodzonym Bogiem. Ale czytamy też, że ten jednorodzony Bóg jest na łonie Ojca. Co to znaczy? Jest to obce nam może określenie, ale oznacza doskonałą wspólnotę, najbliższą więź, jaką tylko można sobie wyobrazić. W sposób obrazowo jest to przedstawione. Wyrażenie na łonie posiada to samo znaczenie, co w pierwszym rozdziale, wersecie pierwszym Ewangelii według Jana, gdzie czytamy, że Słowo było u Boga. To bycie u Boga, to znaczy bycie w szczególnej, wyjątkowej więzi, jaką ma Syn z Ojcem, w ścisłej łączności. I sam Chrystus przy pewnej okazji zaświadczył, że jest to wyjątkowa więź, jaka łączy go z Ojcem. W Ewangelii według Mateusza, 11 rozdziale, wersecie 27, Pan Jezus mówi coś niesamowitego. Mateusza 11, 27. Powiada tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Czy widzimy, jak zażyła, szczególna więź łączy Syna Bożego z Bogiem Ojcem? I to nam pokazuje, że nie może być On kimś mniejszym niż prawdziwym Bogiem jako Syn Boży. Ktoś, kto nie jest Bogiem, nie mógłby mieć takiego poznania, ba, i nie mógłby suwerennie udzielać poznania Ojca temu, komu zechce. Nie mógłby mieć takiej władzy nad ludźmi, co świadczy bardzo wyraźnie o tym, że jest Bogiem. A teraz rozważymy dłuższy fragment, trudniejszy fragment, bo z tego się przekonaliśmy, że Jezus Chrystus jest Bogiem jako Syn Boży, zrodzony z Ojca. A teraz rozważymy 5 rozdział Ewangelii Jana. I tutaj najpierw streszczę 1 rozdział do 15 wersetu. 1 rozdział do 15 wersetu mówi o człowieku, który chorował od 38 lat i nie mógł chodzić. Szukał kogoś, kto by go wstawił do sadzawki, bo gdy woda się tam poruszała, była nadzieja na uzdrowienie. Nikt tego nie dokonał, ale Pan Jezus po prostu powiedział mu, weź łoże swoje i chodź. I akurat tego dnia był szabat, co wywołało wielkie kontrowersje wśród Żydów i wielki spór. Odszedł ten człowiek, jak mówi werset 15, i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I teraz przeczytajmy od 16 wersetu do 24. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Chcąc należycie rozumieć te słowa, musimy wiedzieć, że prawo mojżeszowe zabraniało w szabat wykonywać jakiejkolwiek pracy. Tymczasem Jezus uleczył człowieka i pozwolił mu nosić łoże. Jeremiasz napisał: nie noście ciężarów w dzień sabatu i nie wnoście ich do bram Jeruzalemu, nie wykonujcie żadnej pracy. 17 rozdział, werset 21. Gdy Żydzi prześladowali Jezusa za to, że dokonał uzdrowienia w szabat, Pan oświadczył im, jak czytaliśmy w wersecie 16, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To właśnie te słowa naszego mistrza wywołały wielki sprzeciw ze strony Żydów. Oczywiście nie wszystkich Żydów, ale przez Żydów ewangelista Jan ma na myśli szczególną grupę. Głównie przywódców religijnych i ich zwolenników, którzy byli przeciwni Jezusowi. Ewangelista Jan używa słowa Żydzi w zupełnie innym sensie niż pozostałe Ewangelie. Ma na myśli tych, którzy byli niewierzącymi Żydami, niewierzącymi w Mesjasza. I dlaczego te słowa wywołały takie wielkie oburzenie? Ponieważ w pojęciu teologów żydowskich z pierwszego wieku jedynie Bóg Jahwe mógł naruszać odpoczynek szabatu, ponieważ nawet w szabat utrzymywał ziemię na orbicie, sprawiał, że słońce świeciło, a deszcz padał i niezależnie od dnia dbał o stworzenie i czynnie, aktywnie o nie dbał. I rzeczywiście uczeni bibliści zdają sobie sprawę, że ówcześni Żydzi uznawali fakt, że Bóg pracował nawet w szabat, podtrzymując i utrzymując w porządku wszechświat swoją mocą. Pod koniec pierwszego wieku czterech czołowych rabinów przedyskutowało tę kwestię: Gamaliel II, Joshua, Eleazar ben Azaria i Akiba, i doszli do wniosku, że chociaż Bóg stale pracuje, to nie można go oskarżać o naruszanie szabatu, ponieważ wszechświat jest jego domeną, jego królestwem i nic, nawet prawo, nie stoi ponad samym Bogiem. I to jest zapisane w dwóch traktatach talmudycznych, Exodus Rabba i Genesis Rabba. Zatem jedynie Bóg ma prawo pracować podczas szabatu, jak to wykazał Jezus w pierwszej części swojej odpowiedzi, bo powiedział: mój Ojciec aż dotąd działa, czyli stale działa, także w szabat. I co jest ciekawe, że twierdzenie Zbawiciela, że On także pracuje w szabat, bo powiedział: i ja działam, było dla nich, dla jego słuchaczy, bardzo obraźliwe, ponieważ w ten sposób przypisał sobie uprawnienia, które należały wyłącznie do Boga. Chrystus zatem, mówiąc, że działa podobnie, że jest stale czynny również w szabat, zajmując się dobroczynną działalnością dla ludzkości, dla ludzi, postawił się wyraźnie z Bogiem Ojcem, na równi. Przykazanie o szabacie było ustanowione dla kogo? Dla Boga czy dla człowieka? Dla człowieka. Pan Jezus powiedział, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Nic nie mówił, żeby to było przykazanie ustanowione dla Boga. Bóg w siódmym dniu przestał stwarzać, to prawda. Nie znaczy to jednak, że w każdy szabat jest bezczynny. Najwyższy przecież czynnie podtrzymuje swe stworzenia przy życiu, sprawiając, że świeci słońce, prawda, zsyłając deszcze i tak dalej. I Pan Jezus do tej dobroczynnej aktywności Boga Ojca wyraźnie nawiązał, wskazując, że także On jest czynny. I Żydzi to dobrze zrozumieli. Poza tym zauważmy, jak Chrystus określił Boga. Nie powiedział nasz Ojciec, nie powiedział wasz Ojciec, ale powiedział mój Ojciec. Co to oznacza? Że wskazywał na swoje wyjątkowe synostwo Boże, które ma i ma od wieczności. Zatem tylko On może nazywać siebie Synem Bożym w 100%, na mocy natury. My jesteśmy nazywani w Nowym Testamencie dziećmi Bożymi, to prawda, ale na innej zasadzie. My jesteśmy usynowieni, jeśli można tak powiedzieć, też ucórkowieni, tak? Po prostu przyjęci do Bożej rodziny. Dlatego Chrystus przy pewnej okazji powiedział: wstępuję do Boga mego i Boga waszego, do Ojca mego i Ojca waszego. Nie objął jednym określeniem Ojca, że do Ojca naszego i Boga naszego. Nie. W innym sensie Ojciec jest Jego Ojcem, a w innym naszym. My jesteśmy przyjęci przez adopcję i to jest wielki przywilej, że Bóg nas przyjął do swojej rodziny. Ale On jest jedynym naturalnym Synem Bożym. I kiedy Żydzi zarzucali Mu, że łamał szabat, chociaż tak naprawdę nie łamał, bo jest sam Stwórcą, który też jest zachowawcą, który zachowuje wszechświat swoją mocą i czyni dobro także w szabat, że Boga nazywał własnym Ojcem, to mieli rację, i że siebie czynił równym Bogu, to też mieli rację. Ale jak Chrystus na to odpowiedział? Pierw pokornie wskazał na swoją zależność od Ojca, że nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, werset 19, ale zaraz dodał: co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Mam pytanie do was. Czy bylibyście w stanie powiedzieć: robię to samo, co robi Bóg Ojciec? Czy ktoś z was może to coś takiego powiedzieć? Nie. Gdybym ja wam coś takiego powiedział, za kogo byście mnie uznali? Za bluźniercę, prawda? Tymczasem Chrystus mógł w całej pełni powiedzieć, że czyni to samo, co robi Bóg. A dlaczego? Werset 20. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I od 21 wersetu. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. I Chrystus w tym rozdziale mówi, jakbyśmy się przekonali, i o ożywieniu zmartwoty duchowej, ze śmierci duchowej, a potem mówi o zmartwychwstaniu fizycznym. Czyli widzimy, że robi to samo, co Ojciec. Wskrzesza umarłych duchowo do życia duchowego i wskrzesza umarłych fizycznie. Będzie w każdym razie wskrzeszał, bo jeszcze to nie nastąpiło, w dniu ostatecznym. Co więcej, mówi, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Werset 22. To jest ciekawe, że w Nowym Przymierzu Chrystus otrzymuje przywilej sądu. Jak powiedział Paweł w mowie na Areopagu, że Bóg będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił. Ustanowił sędzią oczywiście. Więc to Chrystus będzie sądził świat. I do czego to wszystko prowadzi? Że wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Biblia Poznańska, oddaje to jeszcze dobitniej. Aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Jezus suwerennie ożywia umarłych duchowo, do życia duchowego. Będzie też wzbudzał umarłych w czasie ostatecznym. Jezus sądzi ludzi i domaga się takiej czci, jaką dotąd obdarzano tylko Boga Ojca. Jaki stąd wniosek? Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I to jest minimum takiej chrześcijańskiej ortodoksji, chrześcijańskiej prawowierności, że ktoś wierzy, że Jezus jest Bogiem. Poniżej tego nie można zejść. Jeżeli spotykamy kogoś, kto uważa się za chrześcijanina, a nie wierzy w pełne bóstwo Chrystusa, żadna współpraca nie jest możliwa. Po prostu nie. Bo to już nie jest chrześcijaństwo. To jest absolutne minimum, żeby wierzyć w pełne bóstwo Jezusa Chrystusa, w pełną Jego boskość. I zauważmy, że można gorliwie całe życie czcić Boga Ojca, ale jeżeli ktoś nie czci Syna, to jego czczenie Boga Ojca idzie zupełnie na marne. I tu mamy też odpowiedź, dlaczego judaizm, mimo swojej tradycji bogatej i tak dalej, jednak bez uznania Jezusa za Boga, nie może być drogą do zbawienia. I nie jest. Podobnie islam, który jest, to prawda, sekciarski, później powstał od religii objawionej, jaką była religia mojżeszowa, i po prostu przez zaczerpnięcie fragmentów z Nowego i Starego Testamentu jest zmodyfikowane i wyszedł z tego Koran. I islam, trzeba powiedzieć, że także nie jest drogą zbawienia, bo nie głosi prawdziwego Jezusa. Jezusa, który jest w całej pełni Bogiem i jedynym Synem Bożym. Muzułmanie wzdrygają się na myśl, że Bóg może mieć Syna, że można Boga nazywać Ojcem i że Jezus może być Bogiem. W Koranie jest napisane, że największą winę mają ci, którzy dodają Bogu towarzyszy. A my wiemy, że Chrystus nie tylko jest towarzyszem Boga, On jest Jego jedynym Synem umiłowanym. Zajrzyjmy do kolejnego tekstu, 10 rozdział, zobaczmy. Ewangelii Jana od 27 do 30 wersetu. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To ostatnie zdanie, ja i Ojciec jedno jesteśmy, jest dla nas mocnym dowodem, pozytywnym dowodem, stanowczym dowodem na jedność natury Jezusa z naturą Ojca i na ich równość. Warto wiedzieć, że słowo oddane po polsku jedno jest w Grece rodzaju nijakiego, a nie męskiego, co jest bardzo ważne. Gdyby Chrystus powiedział, ja i Ojciec jeden jesteśmy, znaczyłoby to, że Ojciec jest Synem, a Syn jest Ojcem. Tak jak jest to w nauce ruchu Jesus Only, tylko Jezus, jest takie wyznanie Oneness Pentecostal Church w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, czyli jednościowy Kościół zielonoświątkowy. To jest odłam, skrajny zielonoświątkowy, nie mylmy ich z prawowiernymi, wiernymi Bogu zielonoświątkowcami. To są ludzie, którzy negują chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i głoszą, że Jezus jest wszystkim, i Synem, i Ojcem, i Duchem. Podobnie głosił William Branham, bardzo zbliżona nauka, i szereg grup głosi podobną rzecz. Głosi ostatnio też za pośrednictwem już zmarły Roman Stachowicz z Włocławka, ma wysłanników po całej Polsce i taką publikację rozpowszechniają, w której głoszą to samo. Ale tu jest słowo jedno rodzaju nijakiego, co wskazuje raczej na to, że chodzi o jedność z Ojcem co do celu, co do mocy i co do natury. Zobaczmy na jedność co do mocy między Ojcem a Synem. Pan Jezus mówi, że nikt nie wydrze owiec z Jego ręki. Co to oznacza? Przemyślmy to przez chwilę tak dobrze. Owce pańskie są rozproszone po całej ziemi. Żyją zarówno w krajach, gdzie jest wolność religijna, tak jak w Polsce, jak i w krajach, gdzie trwają ostre prześladowania, gdzie są wojny. I Pan Jezus zapewnia, i to przez wszystkie wieki różne były niepokoje na świecie, od czasu, kiedy był Pan Jezus na ziemi i umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I Pan Jezus zapewnia, że On ma taką potężną moc, nazwijmy to tak, jak to jest, wszechmoc, że żadna owca Jemu posłuszna nie zostanie wydarta przez diabła i przez ten świat z Jego ręki. Czy to nas nie pociesza? Może się boimy czasem o przyszłość. Ostatnio słyszymy o wojnach, wieści wojenne. Może się boimy, że będzie wojna także w naszym kraju. Nie wiem, co nas niepokoi. Może się boimy utraty pracy. Pan Jezus zapewnia, że swoje owce On trzyma mocno w swoje ręce. I tak samo Bóg Ojciec, nikt nie może wydrzeć ich, czyli owiec, z ręki Ojca. Czyli Chrystus zrównuje się tu z Ojcem pod względem wszechmocy, że po prostu ma tak samą moc jak Ojciec, jeśli chodzi o ochronę owiec pańskich. Przypisuje sobie też coś niezwykłego w wersecie 28. Ja daję im żywot wieczny. Zadajmy sobie pytanie, zadajmy pytanie świadkowi Jehowy, który nas odwiedzi. Czy stworzenie może stworzeniu udzielić życia wiecznego? Odpowiedź jest prosta, na pewno nie. Jezus mówi, że udziela życia wiecznego. List do Rzymian zapewnia, że nikt i nic nie jest w stanie odłączyć dzieci Bożych od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Tylko Bóg może obdarzać takim pokojem i życiem wiecznym. Tylko Bóg może zapewniać taką wspaniałą ochronę. Dlatego Chrystus jest jedno co do natury, jest tak samo wszechpotężny jak Ojciec, jest tak samo jak On dawcą życia wiecznego i rzeczywiście Żydzi tak to zrozumieli. Bo werset 31 mówi, Żydzi znowu naznosili kamieni, aby Go ukamienować. Zrozumieli, że Jezus zrównuje się z Ojcem. Oni nie mieli prawa, musimy sobie uświadomić, tak bez przyczyny brać kamieni, żeby kogoś ukamienować. To naprawdę musiał być ciężki zarzut. I oni nie rozumieli, że Jezus Chrystus w sposób uprawniony przypisuje sobie boskość, równość z Ojcem. I zarzucili Mu, w wersecie 33, nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Czy Jezus zaprzeczył ich oskarżeniu? Nawiązał do psalmu 82 w wersecie 34, czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? I powiedział, jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. A więc Jezus Chrystus tutaj nawiązuje do psalmu, gdzie zwykli ludzie, sędziowie, którzy jednak mieli potężną władzę nad swoimi bliźnimi i mogli decydować o ich losie, o ich życiu lub śmierci, są w przenośni nazwani bogami, ale tylko w przenośni, bo zaraz jest napisane, że umrzecie jak każdy człowiek i poginiecie jak każdy książę. Jakbyśmy otworzyli psalm 82. I Jezus Chrystus nawiązuje do tego, że skoro zwykłych ludzi nazwano w przenośni bogami, to tym bardziej On, jako Syn Boży, może odnosić do siebie termin Bóg. I Chrystus jeszcze pogłębia swoje twierdzenia innym językiem od 37 wersetu. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Zobaczmy, jak niezwykle Jezus Chrystus wskazuje na to, że Jego czyny nadprzyrodzone, potężne, świadczą o tym, że nie jest zwykłym człowiekiem. Poza tym Chrystus wskazuje na niezwykłą sprawę, na szczególną więź, mówiąc współczesnym językiem, relację, która go łączy z Ojcem, że we mnie jest Ojciec, jak mówi, a ja w Ojcu. I jak to zrozumieli? Czy zrozumieli, że Chrystus uwolnił się od zarzutu równości z Bogiem? Werset 39. Wtedy znowu starali się Go pojmać, lecz On uszedł ich z ręki. Zatem nadal rozumieli to, że Chrystus przypisuje sobie boskość. Zatem ten tekst z Ewangelii Jana, 10 rozdział, werset 30, ja i Ojciec jedno jesteśmy, jest wyraźnym stwierdzeniem boskości Jezusa Chrystusa. Chciałbym was jednak przygotować na to, że są ludzie próbujący to podważyć. Sięgają oni do 17 rozdziału Ewangelii Jana, 20 do 23 wersetu, gdzie jest obietnica, że uczniowie Chrystusa będą jedno, tak jak Ojciec jest jedno z Synem, i oni mówią, w takim razie chodzi tu tylko o jedność ducha, o jakąś taką wspólnotę, zgodność. Ale dlaczego jest to mylne odnoszenie Ewangelii Jana 17 rozdziału do 10 rozdziału wersetu 30? Jest to mylne z tej prostej przyczyny, że jest to równanie w dół. Jest to branie tekstu, który mówi o jedności ludzi z Ojcem i Synem i przenoszenie tego na Syna Bożego, tak jakby Jego jedność z Ojcem była na tej samej zasadzie. A skąd wiemy, że nie jest na tej samej równej zasadzie? 16 rozdział, werset 15 Ewangelii Jana wskazuje na coś, czego my nie mamy. Chrystus mówi tak: wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie, to znaczy Duch Święty, i wam oznajmi. Czy ktokolwiek ze zbawionych, którzy osiągną doskonałą jedność z Ojcem i Synem, już po zmartwychwstaniu, już po wyniesieniu do pełnej chwały, będzie mógł powiedzieć: wszystko, co ma Ojciec, moje jest? Na pewno nie. To jest przywilej jedynego Syna Bożego. Zatem widzimy, że Chrystus jak najbardziej zrównuje się z Ojcem i jest to potężny argument za tym, że my, mając pieśni ku chwale Jezusa Chrystusa, że my, jeśli nie tylko modlimy się do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, ale także modlimy się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa i oddajemy Mu chwałę, nie grzeszymy, ale wręcz czynimy dobro, które jest zgodne ze Słowem Bożym, bo oddajemy chwałę Synowi samego Boga, który również jest Bogiem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chciałbym teraz może, bo to były trochę trudniejsze teksty, przejść do czegoś dużo prostszego. W Ewangelii Jana 20 rozdział, gdzie mamy przykład, jak niedobrze jest opuszczać nabożeństwa. Tomasz, apostoł, zwany bliźniakiem, Didymos, tak, według niektórych przekładów, nie widział, nie był na spotkaniu i nie widział Jezusa zmartwychwstałego. No i trochę był sceptyczny. Ja bym go nie nazwał niewiernym Tomaszem, był po prostu szczerym chrześcijaninem, który chciał się upewnić, czy to jest prawda. Chciał dowodów. Ale kiedy już Chrystus pokazał mu miejsca, ślady po gwoździach, tak, po włóczni, to kiedy Tomasz zobaczył to wszystko, pomacał też swego Zbawiciela, to w 28 wersecie czytamy, co powiedział: Pan mój i Bóg mój. I jak Jezus Chrystus na to zareagował? Czy powiedział: nie, nie mów tak? Nie. Zobaczmy, co czytamy. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jesteście błogosławieni. Nie widzieliście zmartwychwstałego Chrystusa, a uwierzyliście, że On jest waszym Panem i Bogiem. I gdyby Jezus był kimś mniejszym, to musiałby, na przykład, jak świadkowie Jehowy twierdzą, archaniołem Michałem, to musiałby się zachować tak, jak anioł w Księdze Objawienia czytamy, kiedy Jan chciał mu oddać cześć. Księga Objawienia, 22 rozdział, 8 i 9 werset. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego! Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I widzimy, że Chrystus tak się nie zachowuje. Przyjmuje cześć od Tomasza i jeszcze mówi, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc jest to bardzo pozytywny, bardzo konkretny dowód na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i że słusznie czynimy, oddając Mu chwałę. Że Pan Jezus wdzięcznie taką chwałę przyjmuje. Ciekawy jest też tekst, w którym zmartwiony apostoł Paweł ubolewa nad tym, że wielu jego rodaków nie uwierzyło w Jezusa Chrystusa, mimo szczególnych przywilejów, jakie mieli. I w 9 rozdziale od 1 do 5 wersetu listu do Rzymian Paweł jest bardzo zasmucony niewiarą swojego ludu. Mówi tak, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza, i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Wiemy, że apostoł Paweł nawiązuje tu do przywilejów ludu izraelskiego. I nawiązuje między innymi do patriarchów, do ojców, do chyba takiej najznakomitszej cząstki wybranego ludu. Właśnie ci patriarchowie przechowywali obietnice Boże, przechowali je dla potomnych. I największym zaszczytem, jaki w ogóle mógł spotkać naród izraelski, to było to, że z niego według ciała, to znaczy stosownie do pochodzenia ludzkiego, wywodził się Mesjasz. Ale co tu jest jeszcze ciekawe, że Paweł nie poprzestaje na stwierdzeniu, że według ciała, to jest taki samicki zwrot, czyli stosownie do ludzkiej natury, Chrystus pochodził od Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida i tak dalej. Ale stwierdza też Paweł, że ten Jezus, który tu na ziemi miał pochodzenie od patriarchów, że ten Jezus jest zarazem Bogiem błogosławionym na wieki i oddaje Mu chwałę. Wyznaje swoją wiarę w Chrystusa, który nie ma początku, jest Bogiem. Więc widzimy, jak wspaniała jest tutaj myśl i mamy tutaj odświeżenie tej prawdy o tym, że Jezus jest wprost nazywany Bogiem w Nowym Testamencie. I teraz nie chciałbym też przedłużać. Może zajrzyjmy do mniej znanego tekstu, na który niekoniecznie zwracamy zawsze uwagę. To jest list do Kolosan, 2, werset 9. Tutaj czytamy o Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Zauważmy, ten werset naucza o dwóch naturach Chrystusa. W Biblii Poznańskiej oddano go w ten sposób. W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa. Czego z tego tekstu się uczymy? Po pierwsze, Jezus nadal jest w ludzkim ciele. Jest to ciało wyniesione do chwały, zmartwychwstałe. List do Filipian mówi, że oczekujemy z nieba Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała w postać podobną do chwalebnego swego ciała. List do Filipian, 3, rozdział 20 i 21 werset. Chrystus nadal ma postać człowieka, ale wyniesionego do takiej chwały, że kiedy apostoł Jan go zobaczył, to padł po prostu na twarz. I w Jego ciele zmartwychwstałym mieszka cała pełnia bóstwa, czyli wszystko, co się składa na bycie Bogiem. Użyto tutaj greckiego terminu, najmocniejszego w Grece, jeśli chodzi o określenie stanu istnienia jako Bóg. Nie ma mocniejszego przymiotnika, który by w Grece wyrażał dobitniej, że ktoś jest w całej pełni Bogiem. Także w Chrystusie ta pełnia bóstwa była przed wcieleniem, jak wiemy, podczas wcielenia, chociaż Chrystus ukrywał pod zasłoną swego ciała tą boskość, nie zawsze ją ujawniał. Ujawniał ją w swoich cudach, czynach, w swoich wypowiedziach, jak się przekonaliśmy, ale też szczególnie na górze przemienienia, prawda? Tam szczególnie ujawnił swoją boskość. I teraz w Chrystusie zmartwychwstałym, w Jego człowieczeństwie wyniesionym do chwały także ta boskość funkcjonuje. I zauważmy, jak tu jest to powiedziane. Nie jest tu powiedziane, że cząstka boskości mieszka w Chrystusie. Nie jest tu nawet powiedziane, że pełnia boskości mieszka w Chrystusie, ale że mieszka w Nim cała pełnia Więc wszystko, co się na boskość składa, wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, jest w Chrystusie. Na przykład, może użyję prymitywnego przykładu, jeżeli o kimś powiemy, o jakimś stworzeniu, że w nim jest cała pełnia człowieczeństwa, to czy dojdziemy do wniosku, że jest to małpolud albo jakieś stworzenie z zoo? Nie, dojdziemy do tego, że to na pewno jest człowiek. Już mówię tak na chłopski rozum. A jeżeli o kimś jest mówione, że w nim mieszka cała pełnia boskości, to nie ma żadnych wątpliwości, że ta osoba w całej pełni jest Bogiem. Musimy jednak sobie powiedzieć, że istnieją różnice pewne między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Na czym one polegają? Bóg Ojciec jest niezrodzony. Jest Bogiem sam z siebie, podczas gdy Syn Boży jest zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, jest Bogiem zrodzonym z Boga. Ojciec jest niewidzialny i niewcielony, natomiast Jezus w swej naturze ludzkiej jest widzialny i wcielony. Ojciec pełni wiodącą funkcję, nawet po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu jest powiedziane, że głową Chrystusa jest Bóg. Nawet kiedy Chrystus dokona dzieła zbawienia, odda królewską władzę Bogu Ojcu i sam Bóg przejdzie do bezpośredniego królowania, a więc Bóg Ojciec jakby pełni wiodącą funkcję, ale co do natury są równi. Co do natury Bożej są równi, podobnie jak to, że głową żony jest mąż, nie oznacza, że kobieta jest stworzeniem niższego rzędu. Podobnie to, że Bóg Ojciec jest przewodniczącym w Trójcy, jeśli tak można powiedzieć, nie oznacza, że Chrystus ma naturę mniejszą od Ojca. To tak dla wyjaśnienia. Zajrzyjmy jeszcze do jednego, chyba najmniej przywoływanego przez nas tekstu w rozmowach o boskości Chrystusa. Jest to list do Tytusa, 2 rozdział, szczególnie werset 13, ale my przeczytajmy w kontekście 11 do 14 wersetu. List do Tytusa, 2 rozdział, od 11 do 14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I na co warto tutaj zwrócić uwagę? Na werset 13. Że jako chrześcijanie oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały kogo? Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Niektórzy próbują rozdzielać te określenia, twierdząc, że wielki Bóg to Bóg Ojciec, a Zbawiciel to Jezus Chrystus. Ale nie jest to słuszne. Skąd wiemy? Kto ma się objawić w dniu ostatnim? Kto ma powrócić? Kogo dotyczy nasza nadzieja? Jezusa Chrystusa. On ma powrócić. Więc to On jest nazwany naszym wielkim Bogiem i Zbawicielem. To On ma przyjść chwale Ojca swego ze swymi aniołami, a nie Bóg Ojciec. Biblia nigdzie nie naucza, że Bóg Ojciec miał się ukazać w czasie ostatecznym. Co więcej, żaden prosty czytelnik Nowego Testamentu, przyzwyczajony do użytej tu potocznej mowy, nie będzie miał wątpliwości, że apostoł nawiązuje tu do Pana Jezusa. Co jeszcze jest ważne? Oczekiwanie chrześcijan skupia się na przyjściu Zbawiciela, który wstąpił do nieba, a nie na pojawieniu się samego Boga. Dlatego wierzymy, że w sposób naturalny i oczywisty przekazano tu człowiekowi nie broniącemu żadnej teorii, że Jezus jest naszym wielkim Bogiem i Zbawicielem. Poza tym, nie wchodząc w szczegóły, użyta tu konstrukcja grecka wyraźnie przemawia za tym, że obydwa określenia dotyczą tej samej i jednej osoby. Drodzy, moglibyśmy tak ciągnąć w nieskończoność. Jest masę tekstów, które wskazują na boskość Jezusa Chrystusa. Ba, w Nowym Testamencie nie brakuje tekstów pokazujących, że chociaż w Starym Przymierzu lud izraelski oddawał cześć Bogu Jahwe, to w Nowym Testamencie nie tylko oddaje się cześć Bogu Ojcu, ale i Jezusowi Chrystusowi. Przykładowo apostoł Piotr, taki, można powiedzieć, wierny syn Abrahama. Jednak taką modlitwę zawarł w drugim liście Piotra, 3 rozdziale, w wersecie 18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Gdybyśmy się cofnęli do Starego Testamentu, Księga Izajasza 42:8 w Biblii Tysiąclecia, drugim wydaniu, mówi: ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożką. A tutaj czytamy, że jego syn otrzymuje chwałę. Podobnie jest z modlitwami. Mamy tutaj Szczepana w Dziejach Apostolskich, który chociaż widzi majestat Ojca, zwraca się do Pana Jezusa. Mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Więc widzimy, że nie jest niczym nagannym oddawanie chwały Chrystusowi. Księga Objawienia, 5 rozdział, wyraźnie pokazuje, werset 13, że temu, który siedzi na tronie i barankowi, jest oddawana cześć i chwała. Czego się z tego wszystkiego uczymy? Dzięki takiej wierze w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga jesteśmy w stanie potraktować Syna Bożego jako doskonałe, najpełniejsze objawienie Boga. Czytaliśmy, że Boga nikt nigdy nie widział. Lecz kto o Nim opowiedział? Jednorodzony Bóg, który jest w takiej zażyłej więzi z Ojcem, że jest jakby na Jego łonie, mówiąc przenośnie. Więc On jest najpełniejszym objawieniem Boga. Dzisiaj chrześcijanie są często niestabilni w swojej wierze. Kiedy tracą z oczu Jezusa Chrystusa, dają się pochłonąć najróżniejszym nowinkom, różnym trendom. Szukają chwały bardzo w Starym Przymierzu, gdzie Paweł w drugim liście do Koryntian, 3 rozdziale, pokazuje, że chwała Nowego Przymierza usunęła w cień chwałę Starego Przymierza. Szukają chwały w różnych systemach doktrynalnych. Ale tak naprawdę to Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. On jest Immanuelem, Bogiem z nami. W żadnym innym systemie religijnym Bóg nie stał się tak bliskim człowiekowi. Nie potrzebujemy szukać prawdy poza Chrystusem, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i z Jego pełni czerpiemy łaskę za łaską. Dzięki temu cieszymy się bliską, intymną więzią z Bogiem i jesteśmy pewni, że znaleźliśmy prawdę. I drodzy, bądźmy pewni, że jeśli skupiamy się na Jezusie Chrystusie, i przez Niego mamy więź z Bogiem Ojcem, to stoimy na mocnym fundamencie. Paweł mówi: wiem, komu zawierzyłem. Nie mówi: wiem, jakiemu systemowi zawierzyłem. Nie mówi: wiem, jakiemu podręcznikowi zawierzyłem. Chociaż czasami systemy w Kościele są potrzebne i podręczniki. Ale on mówi o sobie: wiem, komu zawierzyłem. I dlatego, mając taką biblijną wiarę, możemy z czystym sumieniem czcić Pana Jezusa i uwielbiać Go na równi z Bogiem Ojcem. Gdyby nie był Bogiem, oddawanie Mu czci byłoby bałwochwalstwem, kultem stworzenia. A skoro wiemy, że Jezus jest Bogiem, to wiemy, że wywalczył nam na krzyżu doskonałe zbawienie. Nie trzeba Go uzupełniać jakimiś ludzkimi wymysłami. Nie brakuje wyznań religijnych na marginesie chrześcijaństwa, które wymyślają różne uczynki, które są niezbędne do zbawienia, chociaż Biblia o tym nie mówi w kontekście chrześcijan. No, mamy świadków Jehowych, którzy na przykład uważają, że bez głoszenia takiego, jak oni głoszą, nie można być zbawionym. Albo jeżeli przyjmie się transfuzję krwi, to nie będzie się zbawionym. Mamy innych, którzy uważają, że trzeba koniecznie przestrzegać pewnych elementów prawa mojżeszowego, żeby być zbawionym. I mamy też innych, którzy inne uczynki wymyślają. na przykład mormoni, chrzest za umarłych, prawda? Wiemy, że Chrystus w pełni dokonał zbawienia, powiedział, wykonało się. On nie jest jakimś ułomnym Zbawicielem, On jest potężnym Zbawicielem. Dzięki Niemu cieszymy się pokojem z Bogiem, On nas pojednał z Ojcem. I dlatego nie musimy ulegać pokusie legalizmu, wprowadzaniu jakichś przepisów ludzkich i ocenianiu naszej czy cudzej pobożności na podstawie tych przepisów. Często one wynikają z radykalizmu jakichś przywódców, jakichś ludzi. Ale to nie znaczy, że możemy żyć jak nam się podoba. Jezus wywalczył nam doskonałe zbawienie, w łasce jest nasza pociecha, ale Jezus jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale i naszym Panem. A więc mamy spełniać Jego przykazania. Dlatego nie tylko unikamy legalizmu jednej skrajności, ale unikamy i drugiej skrajności, antynomizmu. Co to jest antynomizm? Negacja, przeczenie temu, że podlegamy jakimkolwiek przykazaniom. Są tacy chrześcijanie, którzy mówią, możesz umrzeć nawet jak pijak w rowie, ale i tak będziesz zbawiony, jak się kiedyś nawróciłeś. Nie, drodzy, tak nie jest. Mamy być posłuszni Chrystusowi i inni ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, mamy być światłością dla naszego otoczenia i chwalić Ojca, który jest w niebie. A zatem widzimy, przyjmując Jezusa, przyjmujemy i wiarę w Jego boskość, w Jego chwałę, przyjmujemy doskonałe zbawienie, które nie wymaga uzupełnienia przez jakieś ludzkie takie wymysły, czy jakieś ludzkie przykazania, które są pozabiblijne, ale zarazem przyjmujemy nie tylko Zbawiciela, ale przyjmujemy i Pana i chcemy, żeby całe nasze życie Jemu było posłuszne. Dlatego cóż możemy uczynić? Oddajmy chwałę Panu Jezusowi. Proponuję, żebyśmy w kilku modlitwach teraz oddali, każdy jak z serca, chwałę Panu Jezusowi za to, kim jest, czego dokonał i co jeszcze czyni i jeszcze będzie czynił.